Dzień dobry, to Daria Łukowska i podcast Forma na życie. Do udziału w moich audycjach zapraszam ciekawe osoby, specjalistów w swoich dziedzinach, a także pasjonatów. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem czy podejściem do życia mogą zainspirować innych. Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Dziś porozmawiamy na temat zdrowia psychicznego, a dokładnie na temat schorzenia określanego czasem jako schorzenie o dwóch twarzach. Czasem też można spotkać określenie, takie nieformalne, jako choroba zdolnych i wybitnych. Czyli dzisiejszym tematem będzie choroba afektywna dwubiegunowa. A moim gościem jest psycholog i psychoterapeuta Kinga Reichel, magister psychologii o specjalności klinicznej i psychoterapeutka w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Cześć Kinga.
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
Kinga, powiedz na początek, czym w ogóle jest choroba afektywna dwubiegunowa, bo to stwierdzenie często pada w różnych kontekstach zaburzeń psychicznych, mam wrażenie, i chciałabym, żebyśmy sobie tak doprecyzowali konkretnie, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa.
To może na wstępie powiem o tym nazewnictwie, bo to też bardzo dynamicznie się zmienia. Te klasyfikacje zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych, one się co kilka lat zmieniają i też to nazewnictwo też się zmienia. Więc wcześniej to była choroba afektywna dwubiegunowa, teraz już bardziej idziemy w kierunku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. I jest to częścią zaburzeń nastroju, tak? Czyli w tej całej siatce zaburzeń nastroju mamy też zaburzenia afektywne dwubiegunowe. No i to jest, tak mówiąc bardzo powierzchownie i krótko i najprościej jak można, to są zmiany faz nastroju, tak? Czyli przechodzimy z jednej fazy w drugą. Jest to faza depresji i faza hipomaniakalna albo maniakalna, tak? I tutaj już wchodzimy w różne, jakby wchodząc w szczegóły, no to już możemy sobie mówić, jak bardzo to się czasami różni, jak to jest trudne w ogóle w diagnozie, ale to za chwilkę pewnie będziemy o tym mówić jeszcze. Natomiast są to stany depresji i stany hipomanii albo manii lub stany mieszane. Tak? Osiowym objawem, takim głównym objawem są właśnie zmiany nastroju. I to jest jakby najważniejsze, tak? Że ten osiowy objaw, czyli ten główny objaw, to jest zaburzenie nastroju.
To ciekawe i ważne mimo wszystko, co powiedziałaś, że nie choroba, a zaburzenia, bo to też jakby później też chciałabym trochę o tym podyskutować. Im więcej gdzieś tam tutaj szperałam na ten temat, tym bardziej mam wrażenie, że właśnie na ile możemy powiedzieć o chorobie jako chorobie, a bardziej właśnie zaburzeniu, i to zdecydowanie jest bardzo ciekawe. Powiedz, jaki jest typowy obraz takiego właśnie pacjenta z HAD, no bo mówimy o depresji i o manii, jak to się objawia? W sensie, no, depresja, stany depresyjne, tak, obniżenia nastroju. Jakby ta osoba ma, rozumiem, dwa oblicza, że tak powiem. Ile one trwają, od czego to zależy, czym to się różni? Czym różnią się te objawy depresyjne w kontekście różnych osób z HAD? Czym różnią się te okresy manii u różnych osób z HAD? Czy my mamy jakiś taki obraz właśnie typowego pacjenta, czy to jest totalnie osobniczo zmienne?
To znaczy, oczywiście w klasyfikacjach mamy typowe objawy związane z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, ale ten obraz kliniczny jest zazwyczaj tak różny i jest tak zróżnicowany. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że jednak każdy pacjent z chorobą afektywną dwubiegunową, z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, może mieć ekspresję tych objawów różną w zależności od jego cech osobowości, od jego środowiska, od tego, w jakim on jest wieku, więc to mogą być też epizody mieszane. mogą być również dość nietypowy, może być również dość nietypowy przebieg tej choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, więc to generalnie myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby to wybrzmiało dzisiaj w rozmowie, że samo różnicowanie tego zaburzenia jest bardzo trudne i w takiej pracy gabinetowej jest to podwójnie trudne, dlatego że potrzebujemy pacjenta poobserwować przez jakiś czas. Tylko że pacjenci bardzo często trafiają do gabinetu w momencie, kiedy mają depresję. Nie trafiają wtedy, kiedy są w epizodzie hipomaniakalnym albo maniakalnym. Też bardzo często brakuje im takiego krytycyzmu co do hipomanii szczególnie. Bo jeśli mówimy o manii, no to rzeczywiście można tutaj powiedzieć, że to nie są tak do końca stany takie lubiane i chciane, bo mania troszeczkę tak, mam takie wrażenie, że mania jest takim stanem, który się bardzo, no uważa się, że pacjenci lubią ten stan. Ale nie do końca tak jest. Pacjenci lubią stany hipomaniakalne. Wtedy, kiedy są skupieni, kiedy mają przyspieszone procesy poznawcze, są przyspieszone, ich uwaga jest bardziej taka skupiona, oni są bardziej, to jest troszeczkę jak przy małej dawce kokainy, tak? Kiedy nasze zmysły są skupione, wyostrzone, jesteśmy energiczni, mamy ochotę, jesteśmy pewni siebie, mamy ochotę na pracę, na robienie różnych rzeczy. I to jest ten stan, kiedy jest fajnie. I tutaj brakuje jakby pacjentom często krytycyzmu co do hipomanii, i oni wręcz nie chcą za bardzo się z tego stanu, że tak powiem, nie chcą rezygnować z tego stanu. Nie trafiają wtedy bardzo często do specjalistów. Natomiast w momencie, kiedy hipomania przyspiesza, bo też są takie zagwozdki etyczne wśród specjalistów, czy w ogóle jest sens, czy dobrze jest takiego pacjenta z tej hipomanii wyciągać. No dlaczego? Skoro on przez dłuższy czas mógł być w takim stanie depresyjnym, to w momencie hipomanii, no to właściwie dlaczego mielibyśmy tego pacjenta tak sprowadzać na ziemię i tutaj pracować nad tym, żeby on z tej hipomanii wyszedł. Natomiast wiemy, że bardzo często się tak zdarza, że ta hipomania przyspiesza i ona się bardzo szybko może przeobrazić już w stan maniakalny, który już nie jest stanem chcianym. To już nie jest stan przyjemny, bo tutaj już występuje agresja, drażliwość, gonitwa myśli, przyspieszone myślenie. Te procesy poznawcze już nie działają na naszą korzyść. One już jakby widzimy u pacjenta takie rozbiegane myśli, trudności z utrzymaniem koncentracji uwagi. Te plany, które w hipomanii jeszcze zostały, nie wiem, jakieś decyzje podjęte, czy jakieś plany zostały zostały jakby zapoczątkowane, to w tej fazie maniakalnej to się wszystko jakby robi się chaos. I bardzo często pacjenci jakby nie kończą rzeczy, które zaczęli w hipomanii, czyli zaczynają jakiś nowy projekt, nie wiem, planują wakacje, i wydawałoby się, że jakby to wszystko idzie w dobrym kierunku, natomiast później w tym rozkręceniu już nastroju, kiedy dochodzimy do tej fazy maniakalnej, zaczyna się robić chaos, zaczyna być trudno nam skończyć pewne rzeczy, które zaczęliśmy. Robimy kilka rzeczy naraz, jakby jest bardzo trudno pacjentowi utrzymać uwagę, skupić się. Właśnie występuje też ta drażliwość, agresja, wybuchy. To już nie jest stan taki przyjemny. Wręcz bym powiedziała, że no to jest przede wszystkim też stan widoczny, tak? Tutaj bliscy już, jeśli chodzi o ten brak krytycyzmu, to bardziej w stanach hipomaniakalnych. Natomiast jeśli chodzi o manię, no to trudno jest tego nie zauważyć przez samego pacjenta i przez osoby bliskie. Także tutaj, no jakby, ale też są pacjenci, którzy nie mają manii, tylko mają hipomanię i mają stany depresyjne. Ale właśnie do tej gabinetowej, do gabinetu trafiają pacjenci raczej w depresji, tak? Czyli tutaj brakuje tego okresu obserwacji, bo to jest bardzo ważne, żeby zrobić dokładny wywiad z pacjentem, żeby zobaczyć historię jego funkcjonowania wcześniejszego, żeby porozmawiać też z rodziną pacjenta, ze znajomymi, z osobami, które dobrze go znają, dlatego że właśnie pacjent w hipomanii nie ma tego krytycyzmu, on się czuje dobrze. Więc on też do takiej raz, że do specjalisty wtedy nie trafia, a kiedy już trafia, to też często nie traktuje tych stanów jako coś złego, jako coś psychopatologicznego, jako coś, o czym można byłoby mówić u specjalisty. Więc specjalista musi być bardzo mocno wyczulony na to i wychwytywać te objawy. No i dobrze jest właśnie zrobić taki pogłębiony wywiad. Są też narzędzia diagnostyczne, które tutaj pomagają w tym uchwyceniu tych delikatniejszych stanów i właśnie wywiad z rodziną, ale to jest bardzo trudne właśnie w gabinecie, dlatego że no czym innym jest oddział, gdzie możemy pacjenta obserwować przez dłuższy czas i widzieć te fazy zmieniające się, a czym innym jest praktyka gabinetowa, gdzie pacjent wpada i wypada troszkę i zazwyczaj wpada w tych stanach depresyjnych, nie? Więc to jest w ogóle bardzo trudne w diagnozie. No i tutaj jeszcze wchodzimy w tą diagnozę różnicową, ale to też za chwilkę pewnie powiem.
Tak, to ja tutaj jeszcze bym chciała doprecyzować, no bo z tego co zrozumiałam, to pomiędzy tymi skrajnościami, manią i depresją, mamy tą hipomanię, tak? To jest takie coś pośrodku.
Tak. To jest taka łagodniejsza forma manii, czyli to jest ten stan, kiedy pacjent lubi ten stan, otoczenie też lubi ten stan i jest bardzo trudno go wychwycić. To jest bardzo łatwo pomylić z tym, no bo teraz pytanie, na ile ten pacjent, na ile ta osoba jest taka ekspresyjna, jest taka pewna siebie, jest taka energiczna, można to łatwo pomylić z pracoholizmem na przykład, albo z ADHD, albo z na przykład też z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, bo jeżeli sobie popatrzymy na takie cechy hipomaniakalne, gdzie osoba może być taka ekstrawagancka, może się jakoś inaczej ubierać, bardziej odważnie, to też są to pewne elementy na przykład osób ze spektrum autyzmu. Więc tutaj bardzo potrzeba dużej takiej wrażliwości, dużo czasu, dużego takiego doświadczenia klinicznego specjalisty, no i też tego odstępu czasu, tak, żeby on mógł się przyjrzeć temu i zweryfikować to, zróżnicować to, na ile to są cechy osobowości pacjenta, a na ile to już są takie stany, bo mówimy też o osobowości takiej afektywno-dwubiegunowej, że są pacjenci, którzy mają taką osobowość, takie cechy osobowości, które są właśnie takie, no, w tym spektrum dość blisko zaburzenia afektywno-dwubiegunowego, tak? Więc jest to bardzo ciężko czasami rozróżnić, na ile my już przekraczamy tę granicę i na ile się zaczynają już zaburzenia afektywne dwubiegunowe, a na ile jeszcze to jest ekspresją pewnych cech osobowości. Mówi się nawet, że osoby, które mają predyspozycję do choroby afektywnej dwubiegunowej, do zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, będę tutaj zamiennie pewnie mówić, to mają tą osobowość taką właśnie charakterystyczną, ekspresyjną, są ekstrawertyczni, tacy pewni siebie, bardzo dużo mają pomysłów, są kreatywni, tak? Więc jakby to możemy się temu przyglądać i jakby doświadczony klinicysta też jakby różnicuje to, zazwyczaj mu to trochę czasu też zajmuje. Musi poznać pacjenta, jego właśnie historię, tak? Najlepiej też zrobić dogłębny wywiad z bliskimi, bo to jest jakby bardzo trudne. Też można to pomylić, tak jak powiedziałam, i z ADHD, i z zaburzeniami osobowości różnego rodzaju, szczególnie właśnie z zaburzeniem osobowości borderline, który też ma reaktywność nastroju i zmiany nastroju. Więc to jest, no, trudne tak diagnostycznie, szczególnie właśnie w pracy gabinetowej, tak jak tutaj już powiedziałam. Ale też powiedziałaś o depresji. Jeśli chodzi o depresję, czyli o te stany spadku, to tutaj możemy mówić, że to też nie jest zazwyczaj, nie jest to taka typowa depresja, bo taki klasyczny obraz depresji, no to jest poczucie winy, to są pewne też takie poznawcze aspekty, to znaczy właśnie poczucie winy, anhedonia, nieumiejętność czerpania przyjemności z rzeczy, które wcześniej przynosiły nam przyjemność, izolowanie się od bliskich, od w ogóle pacjent może nie wychodzić z domu, tak? Może się izolować od bliskich, od takich towarzyskich spotkań. To jest smutek, to jest brak wiary w siebie, to są takie myśli rezygnacyjne, brak poczucia sensu i jest dużo smutku. Może być też obojętność, drażliwość, płaczliwość. Więc to jest taki bardziej klasyczny objaw depresji. Natomiast jeżeli mówimy o depresji w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, to on jest zazwyczaj atypowy. Czyli ta depresja, ona może być na przykład, to może być depresja psychotyczna. I tutaj też jest bardzo trudno, można to pomylić ze schizofrenią,
Właśnie.
bo nierzadko te depresje są właśnie z taką namiastką psychotyczności i to może gdzieś tam być trudne w różnicowaniu. Też jeżeli pacjent ma na przykład cechy osobowości paranoicznej, to też może nam bardziej nas kierować w kierunku schizofrenii. Ale jakby wracając też do tego epizodu depresji, to rzeczywiście jest to częściej taka depresja bez towarzyszącego smutku, a bardziej z taką obojętnością, drażliwością, wybuchowością. Też problemy ze snem, zaburzenia snu mogą być nietypowe, jak w takiej klasycznej depresji. W klasycznej depresji mamy raczej wybudzanie się nad ranem. Tutaj możemy mieć nadmierną senność. Jeśli chodzi o zaburzenia apetytu, to też możemy tutaj mówić bardziej o takim przejadaniu się, zwiększonym apetycie, czyli te wszystkie takie, ta atypowość depresji tutaj może nam już dać taką czerwoną lampkę ku temu, żeby się kierować w diagnozie jakby do zaburzenia, jakby patrzeć, czy to nie jest przypadkiem zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Także ta atypowość depresji też tutaj powinna nam zwrócić naszą uwagę.
No właśnie, tutaj a propos tej schizofrenii też chciałam cię zapytać, bo gdzieś tam się spotkałam z taką informacją, że schizofrenia jest jakby takim trudniejszym etapem, że tak powiem, bardziej zaawansowaną formą choroby afektywnej dwubiegunowej. Czy my możemy to tak określić? Czy to są właśnie dwa różne zaburzenia, powiedzmy, które są podobne w pewnym sensie, ale tak naprawdę możemy je zróżnicować dość dobrze?
Czy raczej je oddzielamy, raczej nie łączymy ich. Jakby zaburzenia afektywne dwubiegunowe, no tutaj one są jakby troszkę w innym dziale, tak? To są zaburzenia nastroju. Natomiast jeśli mówimy o schizofrenii, to tutaj tym osiowym objawem w schizofrenii nie są zaburzenia nastroju, chociaż też są bardzo dużą częścią tej choroby. Natomiast bardziej formalne zaburzenia myślenia tutaj są takim objawem osiowym. Natomiast tutaj jakby przyglądamy się temu, oczywiście są części spójne, są objawy spójne, podobne, tak? Natomiast bardziej się przyglądamy temu, co jest objawem osiowym, czyli co jest głównym objawem. Tutaj akurat jeśli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową, mówimy o nastroju, natomiast w schizofrenii są to formalne zaburzenia myślenia i jest to bardziej całościowe zaburzenie. Natomiast tutaj bardziej chodzi o nastrój i też no, czasem można też pomylić, bo w schizofrenii mamy rezydualne też objawy. I tutaj to też może czasami przypominać taką, no, przejście z fazy takiej hipomaniakalnej, maniakalnej do fazy właśnie depresyjnej, tak? Czyli jakby jest to trudne w różnicowaniu, ale jednak są pewne objawy w schizofrenii i w chorobie afektywnej dwubiegunowej, które pomogą nam rozdzielić jednak te dwa zaburzenia.
A jakie to są? Możesz tak gdzieś tam nam zdradzić?
No to przede wszystkim te zaburzenia myślenia i tutaj to też te depresje, które są w te rezydualne objawy w schizofrenii, też depresje w schizofrenii są bardziej, są nieco inne, inaczej, inny jest ten obraz. Jeśli chodzi o też farmakoterapię, to tutaj też możemy się przyjrzeć temu, że różnica jakby polega na tym, że w chorobie afektywnej dwubiegunowej te zmiany są szybsze, mogą być szybsze, bo nie zawsze takie są, ale mogą być szybsze. Też często, jeżeli mamy depresję lekooporną, pacjent nie reaguje na leczenie lekami przeciwdepresyjnymi, albo reaguje tak, że bardzo go mocno jakby wybija w nastrój taki właśnie hipomaniakalny wręcz, to już możemy mieć podejrzenie, że to jednak nie jest schizofrenia, a bardziej idziemy w kierunku diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej, tak? Czyli też farmakoterapia tutaj może nam, jakby reakcja na farmakoterapię może nam tutaj dużo, dużo powiedzieć. No i tutaj przede wszystkim myślę, że te zaburzenia w myśleniu, procesy poznawcze w schizofrenii są bardziej widoczne i one pozostają po epizodach, czyli te formalne zaburzenia myślenia, one zostają nawet po epizodach psychotycznych. Natomiast w chorobie afektywnej dwubiegunowej, jeżeli mamy okres depresji, czy mamy okres hipomanii, czy manii, a później mamy remisję, to w remisji raczej osoba funkcjonuje jak zdrowa osoba, jakby nie ma tych rezydualnych takich objawów.
A czy jakby, bo nie wiem, czy dobrze nazywam, ale takie właśnie objawy psychotyczne, tak, to one są typowe dla schizofrenii, a nie ma ich w chorobie afektywnej dwubiegunowej?
W
Takie.
chorobie afektywnej dwubiegunowej też one mogą być, bo stany maniakalne, takie bardzo silne stany maniakalne mogą rzeczywiście też dawać takie objawy psychotyczne. Tak samo depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresje są częściej psychotyczne niż w takiej klasycznej depresji. I rzeczywiście, no tak, jakby tutaj to nie wyklucza występowania. Ale rzeczywiście tutaj tym takim, to co możemy powiedzieć, co różnicuje, to różnicuje to, że po epizodzie w chorobie afektywnej dwubiegunowej osoba funkcjonuje jak zdrowa osoba. Natomiast w schizofrenii te formalne zaburzenia myślenia, one pozostają nawet w tej takiej, powiedzmy, remisji. To jest jakby widoczne.
Oceniając bez farmakoterapii te sytuacje? W sensie, że powiedzmy osoba zakładając, że nie ma w tym momencie leczenia, to osoba z chorobą afektywną dwubiegunową, tak jak mówisz, wraca do tego normalnego w cudzysłowie myślenia, a ta ze schizofrenią bez tego
Tak.
leczenia nie wróci. Dobrze rozumiem? Okej.
Tak.
Dobra. No.
Oczywiście to też jakby tutaj nakładają nam się też, bo nie wykluczamy tego, że pacjent może mieć mieszane zaburzenia i tutaj też możemy powiedzieć o zaburzeniach osobowości, o zaburzeniach lękowych też, które mogą się pojawić, o zaburzeniu osobowości borderline, które może współwystępować z chorobą afektywną dwubiegunową. Tak samo w schizofrenii możemy mieć mieszane zaburzenia, więc to nam jeszcze bardziej utrudnia tą diagnozę, ale myślę, że to, co jest najważniejsze w takiej diagnozie, to. Halo? Bo nie
No,
wiem, czy. A, dobra, jesteś,
jestem,
bo na
tak,
chwilkę
bo
tak się cicho zrobiło.
jestem.
Tak, więc to co może nam tutaj w takiej diagnozie pomóc, to co jest jakby na wierzchu, to co jest najważniejsze, to co jest objawem głównym, osiowym i to co Jakby najpierw diagnozujemy te tak zwane z osi pierwszej zaburzenia, czyli te kliniczne. Czyli najpierw przyglądamy się, czy to nie jest choroba afektywna dwubiegunowa, a dopiero później schodzimy gdzieś tam niżej w tej diagnozie i sprawdzamy, czy tam gdzieś kryją się jeszcze zaburzenia na przykład osobowości. Ale najważniejsze jest to, żeby tutaj przyjrzeć się temu, czy to nie jest jakby zaburzenie afektywne dwubiegunowe.
Okej. Okay. Powiedz tutaj właśnie a propos tego różnicowania, to teraz w drugą stronę, bo znalazłam taki cytat, że na chorobę afektywną dwubiegunową, czy zaburzenie, tak jak teraz mówiłaś, choruje, znaczy tutaj jest choruje, około 2% społeczeństwa, natomiast zaburzenie z cechą dwubiegunowości może dotyczyć około 10% populacji osób dorosłych. No i właśnie teraz jakby tutaj idąc jakby mniej, czyli to też chyba wspomniałaś już, że osoba, że ktoś może mieć jakieś cechy, ale jednocześnie nie diagnozujemy tego jako takie typowe zaburzenie choroby afektywnej dwubiegunowej. No i zakładam, że też takie cechy, cecha, zaburzenia z cechą dwubiegunowości nie będzie wymagało wtedy leków, czy jak to rozumieć?
Znaczy tutaj bardzo ważne jest to, żeby, bo jest bardzo dużo też stanów somatycznych, które mogą przypominać chorobę afektywną dwubiegunową. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który ma pewne objawy i zastanawiamy się nad tym, czy nie iść w kierunku diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej, no to musimy przede wszystkim sprawdzić, czy to nie jest na przykład wynik przyjmowania substancji psychoaktywnych, tak? Czy to nie jest stan, który wynika bardziej z przyjmowania narkotyków, alkoholu, nadużywania. Ale tutaj znowu bardzo wielu pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, z chorobą afektywną dwubiegunową jest uzależnionych, nadużywa alkoholu czy narkotyków. Więc to też jakby musimy tutaj troszeczkę jakby się przyjrzeć temu, co z czego wynika. Także stany somatyczne różne, które mogą z jednej strony indukować takie zmiany nastroju, a z drugiej strony mogą przypominać właśnie chorobę afektywną dwubiegunową, więc najpierw jakby weryfikujemy, czy somatycznie jest wszystko w porządku. Też nadczynność tarczycy, różne choroby mogą właśnie albo wywoływać zmiany nastroju, które mogą przypominać chorobę afektywną dwubiegunową, albo mogą rzeczywiście jakby indukować takie, tutaj w ogóle też mam taki spis leków i substancji, które mogą w ogóle indukować objawy takie maniakalne. Więc tutaj też, jeśli chodzi o stany chorobowe, też one mogą indukować objawy maniakalne, na przykład AIDS, choroba Huntingtona, choroba Pika, Wilsona, guzy ośrodkowego układu nerwowego, mocznica, migrena, nadczynność tarczycy, także jest tego naprawdę sporo. Nawet stwardnienie rozsiane, stany poudarowe, padaczka skroniowa, to są wszystko jakby takie stany chorobowe, które trzeba byłoby zweryfikować, tak? Tak samo właśnie tutaj bardzo mocno to nadużywanie substancji, tylko że to właśnie bardzo często współistnieje z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Więc przyglądamy się, czy to nie jest aby stan somatyczny. Przyglądamy się temu, czy w historii pacjenta są osoby w rodzinie chore na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Patrzymy sobie, czy jakby też co bliscy, co wywiad rodzinny nam mówi o tej osobie. Czy rzeczywiście w rodzinie występują takie przypadłości. No i czy występuje, jakie są konsekwencje, bo tutaj powiedziałaś, czy są takie, czy są tacy pacjenci, którzy nie wymagają farmakoterapii, leczenia. To już bardziej chyba mówimy o takiej właśnie osobowości, która gdzieś tam jakby krążymy w tym spektrum wokół bardziej zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, które mogą się rozwinąć, ale nie muszą. No i też pytanie, na ile, jakie są konsekwencje u pacjenta w życiu, czy on wymaga leczenia, czy on cierpi z tego powodu, czy on to, co uda mu się jakby stworzyć, co uda mu się dokonać w tym stanie hipomaniakalnym czy maniakalnym, czy to wszystko jakby idzie jakby na marne, kiedy on znowu trafia jakby trafia, jakby znowu jest spadek i przychodzi faza depresji. Więc tutaj jakby przyglądamy się też, jak do tego, jaki stosunek ma do tego pacjent, czy on rzeczywiście cierpi, czy bliscy cierpią z tego powodu, czy jest wiele konsekwencji w jego życiu z tego powodu. Więc tutaj to wszystko jest bardzo takie delikatne i też każdy pacjent będzie inny, tak samo jak no tutaj nakładają nam się też cechy osobowości. Temperament, ta ekspresja tych objawów, ona może być różna u różnych osób.
No to jest ciekawe, a propos właśnie tak jak powiedziałeś, że o ile rozumiem dobrze, że jeżeli ktoś ma te powiedzmy te w stanach hipomanii i manii, zakładając, że to nie jest taka mania już właśnie czy z jakąś agresją, z tego co kojarzę też mogą być jakieś zachowania takie seksoholizm, tego typu rzeczy, jak dobrze kojarzę, tutaj nie wiem czy to dobrze nazywam, ale w sensie no takie
Tak,
kompulsywne.
hiperseksualność.
O, hiperseksualność
Tak.
właśnie. I jakieś takie różnego rodzaju kompulsywne zachowania. Zakładając, że ktoś po prostu o tej hipomanii i manii, no bardzo intensywnie, tak mówisz, żyje, dużo projektów i tak dalej, a potem zwalnia i nie niszczy jakby też tego, tak jak też zasugerowałaś, no to jest taki stan, który też wymaga jednak tego wyciszania lekami? Czy jakby, bo o co mi chodzi tutaj, czy jest jakby takie działanie, że zawsze, powiedzmy, jeżeli diagnozujemy niezależnie od natężenia właśnie tych stanów skrajnych, zawsze to będzie wymagało leczenia, tylko zależy, czy silniejszego, czy mniej. Czy właśnie czasem pacjent sobie może z tym sam poradzić? Właśnie na zasadzie, może właśnie tutaj trochę też świadomości bliskich, a jednocześnie bez tego działania leków, które chyba może być jednak lekko otępiające, a może nie, może się mylę.
Znaczy tutaj, jeśli chodzi o farmakoterapię, to jest sprawa dość skomplikowana, dlatego że jakby takim zaleceniem, ogólnym zaleceniem, zgodnym z obecnie obowiązującymi wytycznymi jest leczenie farmakoterapią i psychoterapią poznawczo-behawioralną. I tutaj bardzo duży wkład ma psychoedukacja, takie jakby psychoedukowanie pacjenta i jego rodziny, też bliskich osób, w tym, jak ta choroba działa, jakie są sygnały, takie pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o rozpoczynającej się manii, czy tam fazie hipomaniakalnej. No i teraz pytanie, bo jeśli chodzi o, jakby założenie jest takie, że okej, w porządku, jeżeli to są stany hipomaniakalne, to one są, powiedzmy, niegroźne, tak? Ale jakby zawsze mamy jako specjaliści z tyłu głowy to, że to za chwilę może przejść w stan maniakalny. Więc raczej ta farmakoterapia jest wskazana, bo też im wcześniej jest diagnozowany pacjent, im lepiej jest diagnozowany wcześniej, tym lepiej reaguje też na leczenie. I może nie dochodzić do tych właśnie stanów maniakalnych, do tych depresji bardzo takich głębokich, bardzo takich też z tymi objawami psychotycznymi. Więc jakby tutaj trochę zapobiegamy tą farmakoterapią, bo my nie wiemy, czy to pozostanie na takich stanach hipomaniakalnych, czy to się rozkręci mocniej, tak? Bardzo ważna jest tutaj psychoedukacja i taka praca poznawczo-behawioralna, która właśnie uczy też pacjenta higieny życia, uczy go też tego, jak rozpoznawać pierwsze objawy, uczy go tego, żeby no jednak nie, na przykład tu jeśli chodzi o zaburzenia snu, to bardzo, bardzo ważne jest, żeby pacjent miał ten cykl dobowy tak dość no, pod kontrolą, tak? Czyli bo pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową, no to są, mówi się o nich, że to są takie sowy trochę. Nie, że oni bardzo lubią, rozkręcają się wieczorami, lubią właśnie wtedy pracować, lubią się na czymś skupić, lubią wtedy czytać, bardzo dużo jakby przychodzi nagle ochoty na wszystko. Tylko że te przesuwanie sobie tego momentu pójścia spać, to też jest bardzo niebezpieczne, jakby w ogóle Sen jest bardzo ważny tutaj i to jakby uczenie pacjenta, że to jest bardzo ważne, żeby jednak chodzili o określonej porze spać, żeby przesypiali tą określoną ilość godzin, że to jest bardzo ważne, bo to z jednej strony jakby jest taki cykl troszeczkę i tutaj nawet, że tutaj nawet sobie tak zapisałam, jest takie koło, które po prostu z jednej strony te zmiany nastroju prowadzą do zaburzeń snu, ale też zaburzenia snu, jeżeli pacjent nam po prostu to zaniedba, to też to może prowadzić do hipomanii i do fazy maniakalnej. Więc bardzo ważne jest jakby uczenie rozpoznawania tych pierwszych objawów, higiena snu, higiena w ogóle życia, stylu życia, też nieprzepracowywanie się, nieprzestymulowywanie się, bo to może właśnie prowadzić do tych zmian faz. Musimy się zastanowić, jakie właśnie pacjent ma te stany hipomaniakalne, jakie później ma stany też spadków nastroju, bo to musimy pamiętać o tym, że to nie jest chandra, czy nie jest jakby takie zwykłe takie zmęczenie czy odpoczynek, tylko tu już mówimy o stanach rzeczywiście depresyjnych, które są silniejsze niż chandra, niż takie poczucie zmęczenia po takiej nadmiernej stymulacji. Więc musimy się tutaj przyjrzeć, jakie konsekwencje w życiu pacjenta występują, czy on rzeczywiście doświadcza stresu i cierpienia przez te zmieniające się stany, ale raczej no, farmakoterapia jest tutaj niezbędna, plus oczywiście psychoterapia poznawczo-behawioralna i ta cała psychoedukacja, która rzeczywiście jest ogromną częścią taką dodatkową do farmakoterapii, no i jest niezbędna, tak, w tym rozpoznawaniu sygnałów. Jakby ciężko mi też powiedzieć, jakby odpowiedzieć tak albo nie, czy powiedzieć
Rozumiem.
tak, zawsze, zawsze farmakoterapia, nie są takie stany, kiedy nie trzeba tej farmakoterapii stosować. Jest to bardzo indywidualne, raczej w zaleceniach ta farmakoterapia jest, no, jednym z jakby jest kluczowa, jest ważna. Więc tutaj no już też musimy się przyjrzeć, czy rzeczywiście pacjent, jak to wpływa na jego życie, jak to wpływa na życie jego bliskich i tutaj jakby te wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają.
No to tak trochę przekonujące jest to, co mówisz a propos, że to, że jeden z ten, ta sytuacja manii czy depresji jest delikatna, że tak powiem, no to, że nie znaczy, że to jest takie zaburzenie, tylko że przy kolejnych powiedzmy może być zupełnie inaczej. Więc to myślę, że też tutaj jest ważne z tego, co zrozumiałam. A powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię tej diagnostyki jeszcze tej takiej różnicowej, żeby zróżnicować, czy to faktycznie jest to zaburzenia, no to wymieniłaś sporo zaburzeń zdrowotnych i tak jak mówiłaś, jeszcze pewnie jeszcze ich dużo, dużo jeszcze więcej jest. I teraz, czy zawsze mamy do czynienia z takim faktycznie solidnym różnicowaniem, czy czasem może być sytuacja, że jest to zbyt szybko podana ta diagnoza, zamiast, że tak powiem, poszerzenia diagnostyki najpierw? Bo tak jest często w przypadku wielu zaburzeń, no nie? Czy tu z kwestią, oczywiście, czy zaburzeń psychiatrycznych, czy generalnie innych też w kontekście zdrowia, że czasem mamy jakąś diagnozę, a tak naprawdę okazuje się, że to jest tylko skutek, a nie przyczyna tego danych objawów. I zastanawiam się
Tak, bo
tutaj, bo
tutaj.
no.
Tak, bo tutaj musimy się właśnie przyjrzeć temu, co było pierwsze, troszeczkę na zasadzie jajko czy kura,
Tak.
nie? Bo musimy się przyjrzeć temu, czy pacjent żyje w taki sposób, na przykład może ma problem związany z pracoholizmem, tak? Czyli mówimy bardziej o uzależnieniach behawioralnych. I czy jego styl życia, jego cechy osobowości, które go predysponują do jego sytuacja życiowa, jego środowisko, które go predysponuje do takich zaburzeń związanych z uzależnieniem behawioralnym, czy ten jego styl, trudno tutaj już mówić o stylu życia, bo pracoholizm jest uzależnieniem behawioralnym, tak? Ale jeżeli jego cechy osobowości predysponują go do takiego stylu życia, który przypomina pracoholizm albo jest już uzależnieniem, to musimy się przyjrzeć właśnie temu, czy to nie powoduje spadków nastroju, czy to nie powoduje zmęczenia po prostu
No
organizmu,
właśnie.
przejść, przechodzenia z tego stanu właśnie mobilizacji do stanu jakby takiego po prostu, bo taki pacjent jest przestymulowany, tak? I to będzie normalne, naturalne i tak jak u zdrowego człowieka to jest zupełnie naturalne, że nasz nastrój jest taką delikatną sinusoidą. To jest naturalne, że mamy wahania nastroju okołodobowe, jakby, że mamy wahania nastroju i ten nastrój jest zmienny, że kiedy mamy intensywniejsze dni, to my będziemy mieli spadek, że organizm jakby z tego stanu mobilizacji musi w końcu przejść do stanu relaksacji, do stanu, kiedy odpoczywa. Więc to jest naturalne, tylko tu jakby kwestia jest właśnie tego ilości objawów, rodzaju objawów, czasu trwania i nasilenia też tych objawów. I tutaj jakby różnicujemy, przyglądamy się temu, na ile rzeczywiście to jest jeszcze stan, który jest bardziej związany albo właśnie z uzależnieniem behawioralnym, takim jak pracoholizm, albo z jakimś stylem życia związanym z cechami osobowości tego pacjenta, czy już mówimy o rzeczywiście zaburzeniach nastroju. I tutaj się musimy mocno, mocno przyjrzeć, bo jeżeli to jest związane ze stylem życia tego pacjenta, bo on ma na przykład przekonania takie, że osoba musi dużo pracować, że na przykład mężczyzna musi dużo pracować, że musi odnosić sukcesy. Jeżeli to jest bardziej związane z jego przekonaniami, z jego jakimiś cechami osobowości, to rzeczywiście zmiana stylu życia może dużo tutaj zmienić, tak? Czyli tylko, że to też te jego spadki nastroju prawdopodobnie nie będą zaburzeniami, nie będzie można tutaj zdiagnozować depresji, tylko to będą no, zmiany nastroju bardziej związane z takim spadkiem, zmęczeniem, może z chandrą, tak? Ale nie będzie takich objawów jak w depresji, czyli anhedonii, takiego obniżonego smutku, obniżonego nastroju, zmęczenia, tego myślenia, że nic nie ma sensu, tego czarnowidzenia, tak zwanego, też poczucia winy, bo tutaj, jeśli chodzi o depresję, to różnicuje, to jest jakby różnica między chandrą a depresją. Więc jeżeli mamy spadek spowodowany bardziej stylem życia, to widzimy też, czy zmiana stylu życia wpłynęła na to, czy nie. Też widzimy, czy te spadki, czy to jest depresja, czy to jest chandra bardziej i zmęczenie po prostu po nadmiernej stymulacji. Więc jakby przyglądamy się tym różnicom. Jeżeli mówimy o depresji, no to już powinno nam też zwrócić naszą uwagę, że to chyba nie jest jednak spadek po takiej nadmiernej stymulacji, który jest naturalny dla każdego z nas, bo jeżeli ja przez tydzień będę bardzo intensywnie pracować, będę miała bardzo intensywny czas, albo będą w moim życiu jakieś zmiany, to ja mogę mieć nawet 2 tygodnie czy tydzień takiej chandry i takiego, ale to wtedy też nie możemy tutaj zdiagnozować. Te objawy nie przybierają takiego obrazu depresji. Więc tutaj się trochę przyglądamy, co było pierwsze, czyli czy pacjent przez swój styl funkcjonowania doprowadza do tych spadków i do tych różnic w nastroju, czy to te różnice nastroju doprowadzają go do pewnego stylu życia i do tego, że on albo bardzo intensywnie pracuje, jest kreatywny, jest bardzo towarzyski, a później jest spadek i on się izoluje i jakby wycofuje się z życia. Także musimy się tutaj bardzo mocno temu przyjrzeć i to jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie w tej praktyce gabinetowej, tak jak tutaj mówię, no bo tutaj nie mamy za bardzo okazji do prześledzenia tego życia pacjenta i do przyjrzenia się temu, na ile rzeczywiście jakby co z czego wynika. Jakby tu też jakby wchodząc znowu w te zaburzenia, w uzależnienia, tutaj też mogą nam się nakładać jakby różne też inne mieszane zaburzenia i mieszane objawy, więc jest to dość trudne, ale jest to do zdiagnozowania, tylko to wymaga właśnie trochę więcej czasu na pewno, też użycia pewnych narzędzi diagnostycznych, które są do zdiagnozowania, są kwestionariusze manii i hipomanii do właśnie zweryfikowania. Wywiad pogłębiony to jest na pewno podstawa i też taki możliwość w ogóle przeprowadzenia wywiadu z bliskimi czy z partnerem, to myślę, że będzie takie bardzo pomocne. No i też ta hiperseksualność, to myślę, że jeżeli mamy depresję, bo to jest też tutaj ciekawa rzecz, że jeżeli mamy depresję w chorobie afektywnej dwubiegunowej, to ona czasem może występować z takim podwyższonym libido, co się nie zdarza tak w takiej klasycznej depresji. Też ta hiperseksualność, jeżeli ona występuje, to raczej tylko w epizodach właśnie hipomaniakalnych czy maniakalnych. Ale jeżeli ten nastrój podwyższony mija, ten epizod mija, to ta hiperseksualność już jakby nie występuje. Czyli to jakby są te takie bardzo delikatne, subtalne różnice, które są do zauważenia dla diagnosty, natomiast gorzej jest to zweryfikować otoczeniu pacjenta, czy samemu pacjentowi, czy jego bliskim. Więc jakby tutaj na pewno bardzo mocno musimy się przyjrzeć temu stanu somatycznemu, temu, jakie leki są przyjmowane, czy to nie jest wynik właśnie przyjmowania jakichś leków, stanów somatycznych, czy uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych, ale też widzimy, że po odstawieniu na przykład substancji te stany zmian, jakby te fazy nastrojów, one ustępują. W chorobie, w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, jakby po odstawieniu substancji mogą nadal występować. Więc jakby jest bardzo trudne to w różnicowaniu, ale jest jakby dużo też takich aspektów, które jednak oddzielają te stany.
No tak, no bo tak właśnie zawsze zastanawiało mnie to, jak zastanawiałam się nad tym tematem, że trochę mi odpowiedziałaś już na to, więc fajnie. Że właśnie, tak, jeżeli ktoś ma jakąś, nie wiem, tendencję do przepracowywania się, tak jak powiedziałaś, lubi dużo robić, po prostu właśnie, nie wiem, czy to wynika z charakteru, temperamentu, osobowości, nie wiem, jak fachowo to nazwać, no ale będziesz wiedziała na pewno. No i jeżeli intensywnie tak żyjesz, no właśnie wynika to gdzieś tam powiedzmy z tego, że takim się jest. No to potem takie też normalne wydaje mi się, że po prostu jak było bardzo, bardzo intensywnie, no to organizm musi sobie odebrać w końcu, nie? No bo ile można? I organizm to zakładam, że jeżeli ktoś, nie wiem, jakiś miał bardzo ważny, intensywny projekt, który po prostu go wypompował z sił, od rana do wieczora pracował, to że może być tak, że po, nie wiem, takich 3 miesiącach takiej pracy organizm po prostu zażąda 2 tygodni siedzenia, nic nie robienia i nie wiem, oglądania głupich w cudzysłowie filmów. Więc zastanawiam się, czy to właśnie, czy się to różnicuje, no ale z tego, co mówisz, no to jeżeli tutaj jest dobra diagnoza, no to zakładam, że właśnie, no, właśnie mi na to odpowiedziałaś, że tak powiem, wcześniej, czyli że jesteśmy w
Tak.
stanie to wychwycić.
Tak, to znaczy to jest ciekawe, że pacjenci w ogóle zanim otrzymają prawidłową diagnozę zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, to nierzadko dostają po 3-4 diagnozy wcześniej. I to jest często zaburzenie osobowości borderline, to jest często, czasem to jest schizofrenia właśnie, czasem to jest ADHD. Czasem to jest osobowość paranoiczna, także mamy naprawdę mnóstwo takich no, podobnych do siebie zaburzeń, ale właśnie patrzymy na ten objaw osiowy, patrzymy na historię, czy gdzieś w rodzinie też występuje najlepiej jakby w pierwszej linii, jeżeli występuje choroba afektywna dwubiegunowa, no to też już tutaj mamy z tyłu głowy to, że jest to dość mocno prawdopodobne, także no ale tak, niestety czasem ta diagnoza nawet 10 lat może trwać, tak zazwyczaj statystycznie to wygląda, że 10 lat taka osoba jest bez diagnozy, no i trafia właśnie bardzo często w tych stanach takich depresyjnych, ale też to naszą uwagę powinno zwrócić, jeżeli osoba ma taką nawracającą depresję, miała już 3 epizody depresji, to już powinno wzbudzić naszą czujność w kierunku właśnie diagnozowania pod kątem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i też farmakoterapia. Jeżeli farmakoterapia, leki przeciwdepresyjne nie działają, jeżeli widzimy, że ta depresja jest lekooporna, w ogóle jedna z moich profesor mówiła, że nie ma depresji lekoopornej, że to jest po prostu zła diagnoza i że to jest prawdopodobnie choroba afektywna dwubiegunowa. Że ten moment, kiedy leki działają bardzo krótko, a później przestają działać, albo leki działają i nagle wybijają pacjenta w taki stan właśnie bardzo dobrego funkcjonowania, no to też to powinno nam zwrócić jakby naszą uwagę. I jakby to są takie też bardzo często myli się chorobę afektywną dwubiegunową z taką nawracającą depresją, albo łączy się zmiany życiowe, tak? Czyli przypisuje się, że zmiany życiowe są powodem tych różnych nastrojów, spadków i tych. Jakby, że jest to bardzo mocno skorelowane z sytuacją życiową pacjenta. Czyli są jakieś zmiany, przeprowadzka, ślub, tak? Więc bardzo często się to gdzieś tam pomija, że okej, no to jest spowodowane tym, że jego życie jest intensywne, że jest wiele zmian, że są jakieś przebyte traumy. Więc no tutaj, ale też bardzo dużo nam mówi reakcja na farmakoterapię, że to może być takim czynnikiem, który nam pokaże trochę, czy mamy bardziej właśnie diagnozować w kierunku zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, czy nie. No i też częstość, myślę, wczesny początek depresji, bo to jest choroba afektywna dwubiegunowa, ona się zaczyna dość wcześnie, jeżeli już tak około 16 roku życia możemy mówić o pierwszej depresji czy o pierwszych epizodach, no to też już powinno nam jakby zwrócić uwagę specjalisty. Ale jakby dla pacjenta to może być dość trudne. Też mamy do czynienia z takimi zaburzenia lękowe też bardzo często się nakładają tutaj, więc jest to trudne, ale nie jest to nie do zdiagnozowania. Także tutaj to wymaga rzeczywiście czasu i takiej wrażliwości diagnosty na te wszystkie różnice.
O, czyli jak w zasadzie z większością, nie, zaburzeń zdrowotnych, że
Jak ze
trzeba.
wszystkim,
No,
tak.
trzeba być tutaj no, na pewno ostrożnym i być może jeżeli gdzieś tam czy my, czy bliscy czują, że być może nie do końca to pasuje, to być może warto się po prostu szukać tej diagnozy dalej, że tak powiem, prawda? Być może warto się skonsultować z, nie wiem, z kilkoma osobami, jeżeli jeden diagnosta na przykład bardzo szybko postawi diagnozę, to być może warto szukać dalej, nie wiem, tak sobie tutaj na gorąco myślę, nie jestem tutaj, no, wiesz lepiej, bo pracujesz w tej branży.
Tak. Ja myślę, że tutaj też to monitorowanie nastroju jest bardzo ważne, czyli ta psychoedukacja pacjenta. Jeżeli mamy takie podejrzenie, to bardzo ważne jest właśnie zapisywanie różnych rzeczy, zapisywanie tego, jak funkcjonuję, jaki mam styl życia, bo to jest bardzo trudne często do uchwycenia i pewne niewielkie różnice mogą nam jako specjalistom bardzo dużo powiedzieć, a pacjent to pomija w wywiadzie, bo uważa to za nieistotne, nie? Albo często mówi tylko o tych stanach, kiedy czuje się źle, a pomija te stany hipomaniakalne, kiedy czuje się bardzo dobrze, bo jakby nie czuje potrzeby o tym mówić. Więc tutaj zapisywanie, prowadzenie takiego dziennika, monitorowanie nastroju, te wszystkie wykresy, jakieś tabele, które właśnie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej pozwalają na właśnie takie zweryfikowanie tego, czy to jest styl życia. Czy to jest bardziej takie osobowościowe, związane z cechami pewnymi pacjenta, czy tu już mówimy bardziej o zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym? No i mamy też tą osobowość taką osoby z tendencją do zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, więc jakby no to jest, myślę, trzeba byłoby to rozpatrywać na pewno na spektrum. Tutaj też ciekawe jest diagnozowanie pomiędzy ADHD czy z zespołem Aspergera, bo tutaj, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o ADHD i jeśli chodzi o zespół Aspergera, to też bardzo często ci pacjenci mają zmiany nastroju, mają też nakładające się depresje czy zaburzenia lękowe w związku z trudnościami w funkcjonowaniu przez te zaburzenia neurorozwojowe. Więc to może też taki dawać obraz podobny do zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, albo właśnie osoba z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym może przypominać czasem osobę, bo też mogą występować zaburzenia lękowe, mogą występować zaburzenia właśnie w jakaś czy fobia społeczna, tak? Więc jakby, ale myślę, że dla doświadczonego klinicysty jednak są te różnicujące objawy, które pozwalają jednak na przyjrzenie się temu.
A powiedz jeszcze tutaj, bo zaraz, aha, to zaraz. Najpierw mi powiedz, proszę, czy jesteśmy w stanie określić jakiś standardowy czas trwania tych przejść, czyli czy nie wiem, na przykład podobna długość jest manii co depresji, albo no nie wiem, coś w tym stylu. Czy może być tak, że u jednego depresja będzie trwała 2 tygodnie w roku, a reszta to jest hipomania, nie wiem, mania i przeskoki pomiędzy tym, a u drugiego będzie dominować depresja, a u trzeciego będzie to na zmianę 2 tygodnie tak, 2 tygodnie tak, a może to musi trwać przynajmniej miesiąc to, żebyśmy w ogóle stwierdzili, że to jest jakieś zaburzenie. Czy tutaj są jakieś ramy czasowe, czy tak nie oceniamy? Czy może być, nie wiem, jeden dzień manii, jeden depresji, że tak powiem?
Tak, oczywiście są te zakresy czasowe, natomiast jest to bardzo indywidualne i mamy pacjentów, którzy mają też epizody mieszane. Mamy pacjentów, którzy mają, i to jest chyba nawet częstsze, depresję i na przykład jeden epizod manii. Też bardzo często jest tak, że no, na pewno nie diagnozujemy po jednym epizodzie maniakalnym i nie diagnozujemy po jednym epizodzie depresji. Jakby musi być tych epizodów więcej, żeby tutaj iść w kierunku diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej. Natomiast najczęściej są to przeważające okresy depresji z rzadko występującymi epizodami maniakalnymi. Także, ale jest to bardzo zróżnicowane, tak? Czyli te okresy depresji, manii mogą różnie trwać u różnych pacjentów. Natomiast, no, jeżeli mówimy o depresji, no to musi być co najmniej 2 tygodnie, jeżeli mówimy tutaj o epizodzie depresji. Natomiast jeśli chodzi o manię, no to mogą być bardzo też szybko zmieniające się fazy. Też tutaj mówimy o cyklotymii, która jest taką, no, uważana była do tej pory za taką łagodniejszą formę choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli to są takie bardzo szybkie zmiany nastroju i z taką występującą drażliwością, z taką przeważającą drażliwością i takim niepokojem. I jest to jakby do tej pory było uważane za takie łagodniejsze zaburzenie nastroju, ale jest to dość mocno zróżnicowane, więc jakby ten czas trwania może być u pacjentów różny.
Rozumiem. A powiedz, zaczęłam naszą rozmowę od tego, że nieformalnie czasem nazywa się chorobą zdolnych i wybitnych choroba afektywna dwubiegunowa. I tutaj jest liczne grono znanych osób, artystów, twórców, o których wiemy, że cierpią albo cierpieli na HAT. I tutaj, no, jak szukałam tych nazwisk, to naprawdę jest bogate tutaj grupa. Frank Sinatra, Robin Williams, Mel Gibson, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Sting, Mariah Carey. I pewnie można by wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo. I tutaj znalazłam tak. Przytoczę taki cytat, że osoby twórcze, wrażliwe i uzdolnione częściej cierpią ogólnie na zaburzenia psychiczne. To częściej cierpią, oczywiście, jest cytatem. Zaraz nam tutaj powiesz, czy tutaj możemy tak podejrzewać. I do takich wniosków dochodzi już w 350 roku przed naszą erą Arystoteles, który zwrócił uwagę na to, że osoby wybitne częściej dopadają wahania nastroju. Zastanawiał się, dlaczego osoby, które lepiej znają sztukę i filozofię czy poezję, najczęściej są melancholikami. Czy coś w tym jest?
No, na pewno tak. Natomiast też nie chciałabym, ja myślę, że też duże jest tutaj takie, kojarzy mi się to trochę z takim romantyzowaniem na przykład choroby alkoholowej, że właśnie pytanie, czy artysta musi pić, nie? Czy artysta musi być uzależniony od czegoś, czy jest bardziej produktywny, lepszy i bardziej kreatywny w momencie, kiedy jest pod wpływem czegoś,
Tak,
nie?
tak.
Więc jakby tutaj też nie chciałabym, no też właśnie pytanie, na ile to jest takie romantyzowanie trochę choroby, a na ile to jest rzeczywiście też diagnoza tej choroby, na ile to zostało rzeczywiście dobrze zdiagnozowane, no i na ile jakby tutaj też pytanie o te konsekwencje, no nie, bo fajnie rzeczywiście jest w momencie, kiedy jesteśmy pewni siebie, podkręceni i mamy siłę, energię na rozpoczynanie różnych projektów, najlepiej kilku, kilkunastu, jakby jesteśmy bardzo zaangażowani. Ale jakie są konsekwencje tego, tak? Czy my tego wszystkiego nie zaprzepaszczamy w momencie, kiedy mamy spadek i kiedy trafiamy, kiedy jest ta faza depresji, ta faza spadku? Też na ile dopinamy rzeczywiście te wszystkie rzeczy? No jakby tutaj ciężko, rzeczywiście, no jest nawet w takim piśmiennictwie naukowym jest wzmianka o tym byciu kreatywnym, o artystach, o tym, że rzeczywiście no gdzieś tam to też może być taki czynnik, który nam może gdzieś tam zapalić tą czerwoną lampkę, czy może nie diagnozować by tego pacjenta w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej, jeżeli on ma duże osiągnięcia, sukcesy. Tak, to jak najbardziej też jakby jest takim czynnikiem. No, ale no, tak, jakby ja się z tym zgadzam w pełni. Tylko też pytanie, na ile te osoby były dobrze zdiagnozowane, bo to też takie zaaferowanie jakimś tematem, bardzo duże skupienie na jakimś temacie, zgłębianie tematu, takie wręcz, no, to też może być czynnikiem związanym z pracoholizmem, czyli z uzależnieniem, ale też na przykład w spektrum autyzmu mamy też takie mocne zaaferowanie jednym tematem, bardzo takie angażowanie się w jakieś poznawanie jakiejś dziedziny. Też tutaj mówię głównie o zespole Aspergera, gdzie właśnie to zaaferowanie jakimś tematem może trwać tygodniami, nawet też mamy tutaj takie objawy, jakby problemy z tym, żeby w ogóle pamiętać o jedzeniu w momencie, kiedy się czymś zajmujemy, o jedzeniu, o jakichś takich fizjologicznych nawet potrzebach. I to też jest w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym widoczne, kiedy osoba jest w tej stymulacji nadmiernej, jest bardzo czymś zaaferowana, jest w tej pracy cały czas, w tym stanie mobilizacji, to też rzeczywiście mniej je. Zresztą tak jak w przypadku zażywania kokainy na przykład, też mamy mniej apetytu, zmniejszony apetyt, jesteśmy bardziej jakby sfokusowani na jakiejś jednej rzeczy, więc jakby to wszystko może być do siebie podobne. I teraz pytanie, na ile te osoby były dobrze zdiagnozowane, ale
Prawda.
też jakie cierpienie to przynosiło, jakie konsekwencje za tym szły, czy rzeczywiście nie wiemy, jak oni by funkcjonowali też, gdyby nie byli chorzy, czy może funkcjonowaliby lepiej, może byliby w stanie też sobie ułożyć życie osobiste na przykład, bo to często na tym cierpi właśnie życie osobiste. Więc okej, sukcesy, kreatywność w porządku, ale co z innymi sferami życia, z innymi potrzebami? Więc tutaj też no, warto byłoby się zastanowić, jakie są konsekwencje z tym związane.
Tutaj też mi się kojarzy temat przedsiębiorców, bo wiemy, że i w Polsce chyba też sporo osób się do tego przyznaje wśród takich powiedzmy dużych przedsiębiorców, jak i gdzieś tam na świecie. I to też, no właśnie, pytanie, czy te zaburzenia u nich pomogły być tu, gdzie są, czyli podejmować czasem bardzo ryzykowne decyzje finansowe, decyzje w zarządzaniu tymi firmami, czy nie, tak? No bo czy pytanie właśnie takie pojawia się, czy byliby tu, gdzie są, gdyby nie to zaburzenie? Jest to ciekawe, to pewnie filozoficzne bardziej pytanie. Jak sądzisz tutaj?
No, ciężko powiedzieć. Myślę, że bardzo duży jednak ma czynnik jakby te stany hipomaniakalne, czy nawet ta osobowość taka z tendencją do zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, że rzeczywiście no, to na pewno no, daje kopa i daje pewne możliwości. Niesie za sobą, tak jak wiele innych zaburzeń, niesie za sobą wiele dobrych cech i też dlatego Często bardzo trudno jest pacjentek przekonać do leczenia, bo to niesie ze sobą sporo dobrych rzeczy, które mu się w życiu przytrafiają, które sobie jest w stanie wypracować, ale przyglądamy się, jakie są argumenty za, jakie są przeciwko temu. Też przyglądamy się, na ile on rzeczywiście patrzy na to z takim krytycyzmem i obiektywnie ocenia to, bo może pomijać pewne konsekwencje, które za tym idą, nie? Więc jakby tutaj się troszkę jest taka technika dialogu sokratejskiego, gdzie jakby nie przekonujemy pacjenta, ale staramy się od niego samego jakby takiej oceny obiektywnej bardziej, bez tego pomijania różnych aspektów, staramy się jakby pomóc mu zweryfikować na nowo, czy rzeczywiście, tak, czy rzeczywiście to jest warte tego, czy rzeczywiście to są tylko same zalety. No, ale niewątpliwie jakby wiele zaburzeń niesie ze sobą też bardzo dużo fajnych cech i fajnych jakby i zalet. Natomiast no tutaj to wszystko musi być indywidualnie rozpatrywane i rozpatrywane też z uwzględnieniem tych wad i tego, co się dzieje po tym epizodzie, nie? Czy ja nie zaprzepaszczam później tych wszystkich swoich planów i może nie doprowadzam ich nawet do końca, nie? Więc to niewątpliwie jest, jakbym miała odpowiedzieć tak lub nie, no to tak, jakby to na pewno gdzieś predysponuje takie osoby do sukcesu, do bycia gdzieś tam na piedestale, ale no właśnie, tu jest to ale, do oceny.
Pewnie.
Przez
Czyli jak.
samego pacjenta i przez specjalistę.
Dokładnie, czyli szukać też dobrych specjalistów, to jak zwykle też tutaj dochodzimy do tego. Powiedz mi, czy dzieci osób z chorobą afektywną, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym mogą mieć predyspozycję do tej choroby? To pierwsze pytanie. I drugie, czy można wpłynąć jakoś na nieujawnienie się tej choroby, czyli na być może, nie wiem, na to, żeby się do ekspresji genów nie doszło, nie wiem, wiesz, że nawet jeżeli jest ta tendencja, czy ci rodzice mogą jakoś tak się zaopiekować tym dzieckiem, żeby nie doszło do ekspresji tego zaburzenia.
Tak, na pewno stres, na pewno traumy, no wydarzenia w życiu mają dość spore znaczenie tutaj. Jeśli chodzi o te predyspozycje genetyczne, no one są. Rzeczywiście dzieci takich osób są narażone, natomiast to też nie jest tak, że muszą wystąpić, że musi wystąpić ta choroba. Ale rzeczywiście, no w wywiadzie, jeżeli mamy pacjenta, przeprowadzamy wywiad, to pytamy, czy rodzice, czy rodzeństwo ma chorobę afektywną dwubiegunową, czy dziadkowie chorowali, czy jest ktoś w rodzinie, bo to rzeczywiście może nam pomóc w diagnozie. I tak, dzieci osób chorych na HAD są narażone, natomiast to też nie może być, a nie musi, tak? Czyli tak jak z każdym takim genetycznym czynnikiem w przypadku chorób przewlekłych, no to tutaj może wystąpić, ale nie musi, nawet jeżeli mamy predyspozycję. No na pewno higiena życia, na
No
pewno
właśnie.
to, jak śpimy, bardzo mocno tutaj sen, bardzo mocno zażywanie różnych substancji. W przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych nie jest dobre używanie alkoholu, nie jest dobre używanie nawet marihuany, wszelkie substancje też takie stymulujące, stymulanty też są używane. Higiena życia przede wszystkim, jakby też dieta, jakby dobre prowadzenie się, tak, i ten utrzymywanie tego cyklu dobowego, to jest bardzo ważne, ale też redukcja stresu. Czy nie chodzi nam o to, żeby tego stresu unikać, ale żeby potrafić mieć te narzędzia, i to właśnie daje praca z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, bo moglibyśmy powiedzieć, ok, tylko farmakoterapia, ale właśnie dlatego, żeby nauczyć się tych chociażby narzędzi redukowania stresu w sposób taki efektywny i skuteczny, to tutaj to jest, myślę, bardzo ważne, żeby w pracy z takim specjalistą sobie te narzędzia nabyć i uczyć się redukowania stresu w taki dobry sposób, bo stres może nasilać, może powodować tutaj No, tak jak zresztą stres bardzo dużo może
Tak.
ujawnić takich predyspozycji, ale jest rzeczywiście taki cykl, że depresja i mania powoduje zmianę w sferze takiej poznawczej i emocjonalnej u pacjenta, czyli następuje zmiana myślenia i zmiana emocjonalna. Następnie to powoduje zmiany w zachowaniu. Później mamy do czynienia z jakby obniżonym poziomem funkcjonowania psychospołecznego, a to z kolei znowu jakby powoduje problemy psychospołeczne i znowu jakby mamy bezsenność, stres, inne objawy i to nas znowu doprowadza do depresji i do manii, czyli to jest takie koło trochę, nie? To z jednej strony jeżeli nam się już ujawni zaburzenie afektywne dwubiegunowe i mamy te zmiany nastroju, to one powodują zmiany właśnie poznawcze, emocjonalne w myśleniu, w odczuwaniu. To powoduje zmiany w zachowaniu. Później pojawiają się jakieś problemy psychospołeczne, bo na przykład wzięliśmy kilka kredytów, bo na przykład podjęliśmy decyzję o zmianie partnera i tak dalej, i tak dalej. Jakby coś, co wydaje nam się dość racjonalne w takich epizodach. Normalnie pewnie byśmy tego nie zrobili albo nie podjęlibyśmy takiej decyzji tak szybko, więc to powoduje dodatkowy stres, a ten stres z kolei znowu nas wpędza w te zmiany nastroju i w te fazy. Więc jakby każdy stres, każda taka sytuacja i to jest takie trochę koło napędzające się, więc jakby wyjście z tego cyklu i ta redukcja stresu, taka efektywna, może rzeczywiście nam tutaj w tym pomóc.
Czyli mamy gdzieś tam tutaj, tak jak było pytanie, czy możemy jakoś na to wpłynąć? Czyli rodzice mogą wpłynąć w taki sposób, że jeżeli mają świadomość, że któryś z rodziców ma HAD, tak zwane, to nauczyć dziecko zdrowego stylu życia w pewnym sensie i dbania o to, to już pewnie samo to będzie, tak jak z tego co powiedziałaś,
Tak,
samo
ale
to
też
będzie.
ale też monitorowanie nastroju dziecka, możemy sobie prowadzić taką tabelę też, no, jakby nie jakby jakoś obsesyjnie, ale rzeczywiście takie zmiany nastroju gdzieś tam zapisywać, monitorować, może nawet prowadzić takie tabele. Też powinno zwrócić naszą uwagę, takie różne dziwne pomysły, czy ekstrawaganckie ubieranie się, ale to też jakby, to też jest takie i tak i nie, bo to może być właśnie związane z innymi zaburzeniami, albo to może być związane z cechami osobowości
Albo z wiekiem
dziecka,
nastoletnim.
albo z wiekiem właśnie, więc tutaj jakby, ale być jakby czujnym, uważnym. Też myślę, że takie dawanie dziecku narzędzi do redukcji stresu, do radzenia sobie ze stresem, to jest takie chyba najważniejsze w tym, tak? No i to dbanie o ten sen, o dietę. Ale też myślę takie uczenie troszeczkę już rozpoznawania u dziecka, takich, jakby żeby nauczyć dziecko rozpoznawania sygnałów pewnych, nie? Tylko że to jakby może za wcześnie, ale jeżeli już widzimy, że rzeczywiście gdzieś ta tendencja jest i że mogą być rzeczywiście u dziecka takie stany już może hipomaniakalne, to możemy nauczyć dziecko rozpoznawania tych sygnałów, skonsultować się właśnie tutaj ze specjalistą poznawczo-behawioralnym i dać dziecku te narzędzia do wychwytywania tych sygnałów.
Dostałam kilka pytań też a propos HAD od moich widzów i pierwszym takim pytaniem jest, komu i kiedy o tym powiedzieć, jeżeli mamy już tą diagnozę? Jak być mężem i ojcem, mając HAD bez uszczerbku dla rodziny? Więc takie dwa pytania tutaj, dwa w jednym.
No to będzie też bardzo indywidualne w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, jaki on prowadzi właśnie styl życia, jakie jest jego środowisko, czy może liczyć na wsparcie, jakie jest jego środowisko pracy. No to wszystko będzie zależało od tego. Natomiast no, to jest jakby aspekt pracowników z zaburzeniami psychicznymi, to jest w ogóle naprawdę na osobny temat, myślę. Myślenie życzeniowe jest takie, żeby no, było wsparcie i żeby można było otwarcie powiedzieć o zaburzeniach i żeby korporacja czy środowisko pracy było w stanie zapewnić takiemu pracownikowi odpowiednie warunki pracy, jakieś miejsce do odpoczynku, czy jakieś zapewnienie jakiejś odpowiedniej ilości przerw i tak dalej. Więc jakby to, ale to jest trochę myślenie życzeniowe. No rzeczywiście dużo firm już wprowadza jakieś zmiany w tym aspekcie. Ale jeszcze myślę, dużo czasu potrzeba, żeby to było wszędzie, żeby to było normą. Także to jest trudne. Jakby ciężko mi tutaj powiedzieć, co, bo też zapytałaś, kiedy powiedzieć, tak? Ale to kiedy
Komu i
powiedzieć
kiedy?
rodzinie, komu i kiedy? No to będzie też bardzo, bardzo indywidualne. Czy mówić w pracy, to też jest takie bardzo trudne zagadnienie. Czy mówić w pracy? Też jeśli chodzi o zaburzenia afektywne dwubiegunowe, one są dość nawet mile, może nie mile widziane, ale one są dobrze widziane w pracy, bo taki pracownik przecież będzie siedział godzinami w pracy. Też, no oczywiście nie mówimy tutaj o tych epizodach maniakalnych, bo tutaj już nam się jakby to i rozjeżdża się, mówiąc tak kolokwialnie, myślenie, ale też koncentracja, zaczyna się jakieś takie rozbieganie, natłok myśli, często słowotok, może nawet też jakieś psychotyczne objawy, więc to już nie jest tak dobrze widziane w pracy, ale te stany hipomaniakalne jak najbardziej, bo to jakby taki pracownik jest bardzo zaangażowany, jest produktywny, jest kreatywny i jest bardzo długo w tej pracy, więc jakby to też może gdzieś tam sprzyjać przyjmowaniu takich pracowników. Czy mówić? Ja jestem zawsze za tym, żeby mówić, natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że jakby ja jestem, ale to jest moje bardziej osobiste zdanie. Zawsze mówić wtedy, kiedy czujemy, że jesteśmy gotowi na to, tak? Że to myślę, że mówić i w pracy, i jeśli chodzi o bliskie osoby, to tak. Natomiast no, to, z jaką reakcją z drugiej strony się spotkamy, ciężko powiedzieć, tego nie wiemy. Ja myślę, że to jest też do uzgodnienia, do ustalenia, do przepracowania ze specjalistą, tak? W jaki sposób powiedzieć, komu, na jakim etapie. Myślę, że tutaj psychoterapeuta może z pacjentem takie coś sobie ustalić, przyjrzeć się temu, komu, kiedy, w jaki sposób. Ale ja jestem jakby osobiście, jakby nie jest to zdanie na podstawie jakichś wyników badań, czy ankiet, czy jakichś statystyk, ale ja jestem za tym, żeby mówić, żeby oswajać z tym tematem i jakby delikatnie wprowadzać w to i bliskich, i pracowników, współpracowników.
Okej, tutaj druga część pytania była, że jak być mężem i ojcem mając chat bez uszczerbku dla rodziny?
No, to jest takie bardzo ogólne pytanie. To myślę, że stosować się do zaleceń specjalisty, stosować farmakoterapię, stosować się też pracować, współpracować ze specjalistą poznawczo-behawioralnym, który właśnie pomoże w wychwytywaniu tych sygnałów, który pomoże w radzeniu sobie z chorobą i też może wejść we współpracę z rodziną pacjenta, z bliskimi. Też bardzo dużo tutaj, tak jak już mówiłam wcześniej, psychoedukacja bardzo dużo daje, żeby rodzina też poznała, z czym to się je, czego to dotyczy, czego może się spodziewać. Też myślę, że takie uspokojenie rodziny, powiedzenie, czego może się spodziewać po takiej osobie, po osobie bliskiej, może uspokoić, tak? Też wyjaśnienie tego, co może wynikać z pewnych nastrojów, z pewnych faz, dlaczego w taki, a nie inny sposób osoba może wtedy myśleć, podejmować decyzje, robić jakieś niezwykłe zakupy, czy podejmować się różnych czynności. A teraz mi się też przypomniało, bo mówiłaś o tych artystach, ale tutaj też mówi się o tym, że osoby, które uprawiają sporty ekstremalne, też dość często tutaj są może podejrzewane, czy występują u nich właśnie zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
Okej, ciekawe.
Też wszystko, co jest związane z taką nadmierną stymulacją, tak? Czyli stymulacja, adrenalina, to może być tutaj, może nam to gdzieś dawać taki obraz osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym albo z tendencją do takiej choroby. Ale wracając do pytania, to myślę, że tutaj współpraca ze specjalistą. Nie uważam, żeby nie można było być dobrym mężem i ojcem, bo myślę, że już w dzisiejszych czasach mamy fajne formy radzenia sobie z tą chorobą. Coraz lepsza jest farmakoterapia i sposoby takie psychoterapeutyczne. Także myślę, że też wprowadzenie rodziny na psychoterapię, psychoterapia wspólna, nie wiem, z partnerką, czy nawet jakieś, nie wiem, czy się praktykuje takie wizyty z dzieckiem, taką terapię rodzinną, ale myślę, że tak, że to jest wszystko do gdzieś tam wypracowania.
Okej, a propos zawodów, bo tutaj też kolejne pytanie jest, jakie są najlepsze zawody, branże, w których chat nie przeszkadza? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj w ogóle to tak na to spojrzeć.
To też tak, ja bym się przyczepiła tutaj do tego słowa, że had nie przeszkadza. To jest właśnie pytanie o ten krytycyzm pacjenta. Na ile on nie zauważa, że to nie przeszkadza. Przeszkadza na przykład bardzo jego bliskim czy jego otoczeniu. Więc tutaj pytanie o to, na ile on obiektywnie ocenia te objawy. Ale już jakby nie czepiając się, to rzeczywiście te zawody związane z ryzykiem, dużą stymulacją, czyli sporty ekstremalne to mogą być. To może być też praca w korporacji, praca związana z taką pracą sceniczną, ale ja myślę, że nie ma reguły tutaj. Myślę, że tak naprawdę wszędzie mogą być te osoby mile i niemile widziane. Także to są troszkę takie może nie chcę powiedzieć, że stereotypy czy mity, ale rzeczywiście tam są bardziej zauważalne te osoby. To można powiedzieć, że w takich te pracach i też tak jakoś się przyczepiłam tej korporacji, ale rzeczywiście w korporacjach ten czas pracy, tak, ten pracownik, który jest zawsze taki produktywny, podejmuje ryzyko, podejmuje dużo decyzji, jakby jest taki pewny siebie, że to może rzeczywiście być na plus i w sportach ekstremalnych też w pracy takiej scenicznej, muzyk czy artysta w ogóle, tak?
Kolejne pytanie, czy warto udać się do kliniki? Jakie są rozwiązania w Polsce, jakie w Europie, a jakie na świecie? Myślę, że chodzi tutaj właśnie o pewnie o kwestię wyprowadzania się, że tak powiem, z tego had.
Czyli o takie kompleksowe leczenie.
Tutaj używam brzydko.
Ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda na świecie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na pewno mamy leczenie takie bardziej prywatne, gabinetowe, tak? Czyli współpracujemy z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i z lekarzem psychiatrą. Wspólnie jakby obserwujemy, monitorujemy takiego pacjenta, ale też tak kompleksowo mówiąc o klinikach, są oddziały, które się zajmują właśnie głównie zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami nastroju. Więc czy warto? Myślę, że tak, że taka obserwacja pacjenta przez kilka tygodni to jest zawsze lepsza obserwacja niż w takiej pracy, tak jak już to powtarzałam kilkakrotnie, w takiej pracy właśnie, kiedy nam pacjent przychodzi i my go widzimy przez godzinę i przychodzi za jakiś czas, albo może i nawet przychodzi regularnie co tydzień, ale my też nie widzimy za bardzo, nie mamy okazji jakby zobaczenia tego, jakby bazujemy na tym, co on nam mówi, więc tutaj ten krytycyzm, ten obiektywizm, to na ile on na pewne objawy bardziej zwraca uwagę, a na inne mniej, więc jakby to jest bardzo ważne, więc udanie się do kliniki na taki oddział, mamy na przykład taki oddział w Warszawie, na Sobieskiego w szpitalu psychiatrii i neurologii, tam mamy oddział zaburzeń afektywnych i tam rzeczywiście na takim oddziale no, już mamy kompleksową taką opiekę, cały zespół specjalistów, jest to i psychoterapeuta, i psychiatra, i neurolog, i różni specjaliści, którzy się przyglądają temu pacjentowi i owszem, to nie są też naturalne warunki, bo pacjent w szpitalu też nie jest w swoim naturalnym środowisku. Ale mamy dłuższy ten czas, widzimy jak on zawiera relacje, w jaki sposób on myśli, interpretuje różne sytuacje, jak redukuje stres, jakby możemy go zauważyć, jakby więcej sytuacji możemy obserwować niż właśnie przez tą godzinę, nawet co tydzień. Więc czy warto? Myślę, że warto. W ogóle zawsze kompleksowa diagnoza w klinice czy na takim oddziale jest lepsza, bo tak jak mówiłam, tutaj musimy wykluczyć dużo też takich somatycznych chorób, które mogą przypominać nam zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
Okej.
Albo powodować właśnie zmiany nastroju.
No, czyli być może właśnie czasem warto się wybrać, tak jak mówisz tutaj, żeby pozwolić na tą dobrą diagnostykę, niż tylko w takich warunkach gabinetowych, nie?
Tak, ale jest trudne, no nie mamy takiego jakiegoś fajnego programu, myślę, do diagnozowania tego, a tutaj im wcześniej wykryte, tym lepiej, jakby lepsza jest reakcja na farmakoterapię, lepiej pacjent, jakby mniej też konsekwencji jest w życiu tego pacjenta, bo jeżeli mamy pacjenta, którego zdiagnozujemy po 10 latach życia z taką chorobą, no to on już nazbierał trochę tych konsekwencji, może nawet jakieś, no tu mam na myśli długi, jakieś, nie wiem, zdrady, może rozbite małżeństwa i tak dalej, więc jakby tutaj tych konsekwencji może być bardzo dużo. No i też im wcześniej wykryta choroba, tym po prostu no, lepsze leczenie, tak więc.
A propos właśnie farmakoterapii, kolejne pytanie to jest, jakie rozwiązanie poza stabilizatorami nastroju medycyna chińska, może coś innego? Tutaj pytanie tak brzmi.
Ja nie chciałabym wchodzić w medycynę chińską, bo się na niej nie znam i też jest to dla mnie taki temat troszkę kontrowersyjny. Ja, jeśli chodzi o medycynę chińską, raz, że nie wiem wiele na jej temat. Dwa, że troszkę mi się to kłóci z takim naukowym podejściem. Ja bym się trzymała jednak tych stabilizatorów nastroju, bo mamy na to wyniki badań naukowych, które nam mówią o skuteczności rzeczywiście, tak? Stabilizatory nastroju, farmakoterapia i psychoterapia poznawczo-behawioralna. Nie wiem, czy są badania takie związane z medycyną chińską, czy są jakieś dowody skuteczności. Ja na razie byłabym sceptyczna. Skłaniałabym się bardziej właśnie ku stabilizatorom, jednak ku takim tradycyjnym metodom. Nie mówię, jakby nie chcę się tutaj odnosić, mówić, że nie, absolutnie, ale po prostu podchodziłabym bardzo sceptycznie do tego.
Jasne. Tutaj ostatnie pytanie. Jaki jest najlepszy klimat dla osób z chat, na przykład Polska, Skandynawia, Chorwacja? I tak samo, jaka kultura sprzyja wyleczeniu? Chociaż tutaj słowo wyleczenie to chyba nie jest dobre w kontekście tych zaburzeń. A raczej optymalizowaniu chat, tak, czyli już było doprecyzowane w pytaniu.
Tak.
Chodzi mi o kraj, kulturę, klimat, w której najłatwiej o normalne życie z zaburzeniami właśnie afektywnymi dwubiegunowymi.
No to jest ciekawe pytanie, na które nie znam odpowiedzi, bo nie widziałam takich wyników badań, to w sumie ciekawe byłyby badania, myślę. Nie wiem też, na ile to jest związane bardziej chyba z takim zaburzeniem nastroju sezonowym, z taką sezonowością, depresji. Tu bardziej to mi się tak nasuwa tutaj, ten rodzaj zaburzenia nastroju, niż choroba afektywna dwubiegunowa. Nie wiem, czy ona podlega jakimś takim. Oczywiście ten czynnik środowiskowy jest silny zawsze i te czynniki zewnętrzne będą miały wpływ, natomiast nie wiem, na ile tutaj pogoda, klimat, taka kultura, na ile to ma rzeczywiście taki mocny wpływ. Myślę, że bardziej na sezonowe zaburzenia nastroju niż na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Tu bym bardziej brała pod uwagę to, w jakim kraju, w jakiej kulturze jest większe wsparcie, większa dostępność do specjalistów. Tu bardziej na to bym zwracała uwagę.
No właśnie, może też kwestia tych, tak jak wspomniałaś, specjalistów, no nie? Tych klinik być może specjalizujących się,
Tak.
nie wiem, czy jest coś takiego na świecie jak klinika na przykład, która się specjalizuje właśnie w takich zaburzeniach dokładnie tego typu, która doskonale różnicuje. Słyszałaś o czymś takim?
Są nie bardziej o oddziałach, natomiast są bardzo dobre oddziały, które tylko się zaburzeniami afektywnymi zajmują. I tak, myślę, że na 100% jest coś takiego, są takie kliniki na świecie. Natomiast ja jakby nie słyszałam o żadnej konkretnej, ale myślę, że są ta opieka, w ogóle zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest dość częstym zaburzeniem. Jest też takim zaburzeniem, które bardzo często niestety doprowadza do śmierci samobójczej, więc to jest dość poważne zaburzenie i dość często występujące, więc ja myślę, że takie miejsca na pewno są. O żadnym konkretnym nie słyszałam, natomiast wiem, że na pewno są oddziały, które się specjalizują, nawet w Polsce mamy oddziały, które się specjalizują tylko w zaburzeniach związanych z nastrojem, także myślę, że warto tutaj się zapoznać.
No dobra, to powiedz mi tak już naprawdę na koniec. Być może ktoś nas wysłuchał i tutaj zastanawia się, że być może chciałby tą diagnostykę tutaj rozpocząć. Od czego zacząć? Powiedzmy, wydaje nam się, albo w kontekście siebie, albo w kontekście kogoś bliskiego, że warto by było. Od czego zacząć?
Na pewno, jeżeli wzbudza nasz jakiś niepokój, wzbudzają jakieś objawy nasz niepokój, to myślę, że zawsze warto się skonsultować czy lekarzem psychiatrą, czy z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym tutaj szczególnie, ale nie tylko, w ogóle udać się do psychoterapeuty. Albo nie, inaczej. Do psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego albo do psychoterapeuty psychodynamicznego. Może już jakby nie będę tu mówić, że do każdego, ale albo do osoby, która się specjalizuje w diagnozie klinicznej, czy do psychologa klinicznego. Ja myślę, że zawsze, kiedy nas coś niepokoi, skonsultować się, też spróbować sobie pozapisywać objawy, które nas niepokoją, żeby to też nie uciekło. Możemy sobie zawsze na kartce prześledzić, jak to wygląda w czasie, jakie jest nasilenie tych objawów, ilość tych objawów, specyfika ich i czas występowania. Także to możemy sobie zawsze prześledzić wspólnie ze specjalistą. I myślę, że zawsze, kiedy nas coś niepokoi, warto się z lekarzem psychiatrą, a najlepiej i z lekarzem psychiatrą, i z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, albo właśnie z psychologiem klinicznym, albo z psychologiem, który się specjalizuje w diagnozie, można się skonsultować i dopytać, też jakby obserwacja samego siebie, monitorowanie tych nastrojów. Także to wszystko. Zawsze, kiedy nas coś niepokoi.
Czyli oswajanie po prostu tej psychoterapii, kontaktu z psychologiem generalnie. I myślę, że to się dzieje też w naszych czasach, prawda? Że coraz jednak więcej osób mówi czy o diagnozach, ale generalnie też po prostu o swojej psychoterapii, która na jakimś etapie życia pomogła. Dlatego bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać i że to będzie taka kolejna tutaj właśnie cegiełka w budowaniu tej świadomości zdrowia psychicznego. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo Ci dziękuję również.
Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!